Witam Państwa, Lech Pilarski. Badania nad koronawirusem to numer jeden, jeśli chodzi o prace naukowe w medycynie. Wielu naukowców zagłębia się w genetyce wirusa, w poszukiwania nowych, szybkich i tanich testów oraz szczepionek. Równie ważne są prace nad zmianami, jakie COVID-19 powoduje w ludzkim organizmie, a także w opracowanie terapii wspomagającej leczenie ciężkich stanów chorobowych. Tu bowiem pojawiają się informacje czasami sprzeczne, że ten lub inny lek wspiera walkę z chorobą lub że efekty uboczne dyskwalifikują ten lub inny farmaceutyk. Niemniej ważne są też badania nad tym, czy pacjenci z tymi lub innymi schorzeniami są bardziej narażeni od tych, którzy ich nie mają. Czy jednak naukowcy tylko zajmują się koronawirusem? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A naszym gościem jest dzisiaj profesor Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam serdecznie wszystkich państwa.
To może zaczniemy od tego COVID-a, bo Uniwersytet Medyczny dostał pieniądze na prowadzenie badań. Z jednej strony w poszukiwaniu tych zmian chorobowych, ale w drugiej strony w poszukiwaniu pewnych oznak, pewnych sytuacji, które pozwalają stwierdzić, że ten lub inny pacjent może być bardziej narażony na koronawirusa.
Tak, Uniwersytet Medyczny jest koordynatorem wieloośrodkowego badania prowadzonego razem z wieloma klinikami chorób zakaźnych w całej Polsce. Oczywiście z klinikami chorób zakaźnych przede wszystkim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale również ze szpitalami jednoimiennymi z całej Polski, z niektórymi oddziałami intensywnej terapii, które prowadziły lub wciąż jeszcze prowadzą terapię pacjentów z COVID-19. Wspólnie to badanie prowadzimy również z bioinformatykami z naszej spółki spinoutowej Imagine Me oraz z Instytutem Chorób Płuc i Gruźlicy. Zaangażowanych jest bardzo wiele ośrodków, dlatego że chcemy zrekrutować maksymalnie dużą liczbę pacjentów z COVID-19, u których chcemy wykonać badanie genetyczne, ale niezwykłe badanie genetyczne, bo tak naprawdę to badanie możemy określić mianem badania genomicznego. Badaniem nie pojedynczych genów, ale całego genomu. Wszystkich około 20 tysięcy genów, które mamy w naszym organizmie. Po co? Po to, by przekonać się, czy przypadkiem to nie w naszych genach tkwi tajemnica różnego stopnia ciężkości przebiegu COVID-19. Bo szanowni państwo, wiemy dotychczas, że koronawirus, który wywołał tak potężne zamieszanie w całym świecie, nie tylko w świecie ochrony zdrowia, ale w całym świecie, w naszej organizacji codziennego życia, jest wirusem rzeczywiście bardzo łatwo przenoszonym z osoby na osobę, ale na szczęście nie powodującym u większości osób bardzo ciężkiego przebiegu. Naszą szczególną troskę jednak budzą te sytuacje, kiedy na skutek zakażenia koronawirusem dochodzi jednak do tych powikłań, tych bardziej dramatycznych powikłań, do zajęcia układów narządów naszego organizmu, szczególnie naszych płuc, co w efekcie doprowadza do powstania tam takich zmian, które prowadzą do powstania niewydolności oddechowej wymagającej prowadzenia na przykład intensywnej terapii z użyciem respiratorów, które no, niekiedy prowadzą również do powikłań tragicznych. To nie tylko płuca są zajmowane, także inne układy i narządy, ale jak wspomniałem, nie jest tak, że ten ciężki przebieg choroby zdarza się tak często i nie zdarza się u wszystkich.
Oczywiście niektórzy mówią, że to jest około 15% przypadków.
Tak, tak ogólnie w zależności jak sklasyfikujemy tę ciężkość przebiegu, te liczby są jak najbardziej prawidłowe. Natomiast to, co jest istotne, to co od tej pory wiemy, że no, słyszą państwo w przestrzeni medialnej, jeżeli mogę nawiązać do bardzo popularnych stwierdzeń dotyczących na przykład próby sklasyfikowania pacjentów, którzy są bardziej narażeni na ciężki przebieg zakażenia wirusem COVID-19 na podstawie na przykład zaliczenia danego pacjenta do grupy ryzyka z powodu zaawansowanego wieku czy z powodu współistnienia już bardzo dzisiaj znanych chorób współistniejących, tak zwanych chorób współistniejących. I to jest oczywiście wszystko prawda, Z tym, że musimy też pamiętać, że nawet jeżeli popatrzymy na samo kryterium wieku, to nie jest na szczęście tak, że wszystkie osoby w zaawansowanym wieku powyżej, załóżmy, 70-80 roku życia zawsze w ciężki sposób przechodzą zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Na szczęście nie. Ale z drugiej strony nie jest też tak, że wszystkie młode osoby, tak zwane młode osoby, bo kryterium młodości jest bardzo różne,
zależne,
o czym rozmawiamy, że te, również te młode osoby są zawsze odporne na powikłania, wirusa, zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W związku z tym niestety to nie jest tak precyzyjne. Samo zaliczenie pacjenta do pewnej kategorii wiekowej to jeszcze nie jest ostateczne określenie, w jakiej grupie ryzyka się znajduje. Tak, musimy to brać pod uwagę. Rzeczywiście częściej osoby w starszym wieku przechodzą koronawirusa, zakażenie koronawirusem ciężej, ale nie jest to też taką regułą stuprocentową. W związku z tym,
panie profesorze,
dodatkowych jeszcze dodatkowych predyspozycji i wierzymy, wydaje nam się, a mamy ku temu pewne podstawy, by przypuszczać, że te dodatkowe predyspozycje mogą tkwić jednak w naszych genach.
Panie profesorze, ale po co tego rodzaju badania? No bo jak pacjent choruje, to trzeba mu pomagać. Czy stwierdzenie i odkrycie pewnego mechanizmu po prostu usprawni opiekę, porady medyczne w zwalczaniu koronawirusa?
Ale nikt nie zaprzecza, że trzeba pomagać. I prowadzone są bardzo wiele jest badań i to jest podstawą. Pomaganie tym, którzy w tej chwili rzeczywiście chorują. Nie ma tu dwóch zdań, to jest podstawa. Ale pamiętajmy, jakie konsekwencje ma pandemia COVID-19 dla systemu ochrony zdrowia. To nie jest tylko kwestia osób, które już w tej chwili chorują, ale to jest kwestia całego wysiłku społeczeństwa, systemu ochrony zdrowia, nas wszystkich, naszych indywidualnych postaw do zabezpieczenia się i do ochrony tych, którzy mogliby zachorować i przejść tę chorobę w sposób cięższy.
Czyli, że jeśli dobrze zrozumiałem, panie profesorze, jeśli byśmy mieli ponowny atak pandemii, to gdybyśmy więcej wiedzieli właśnie, które grupy są najbardziej narażone na ryzyko, to moglibyśmy wtedy wszystkie ograniczenia na przykład skupić na tej grupie, a nie na całym społeczeństwie.
W dużej mierze i taka jest ogólna idea, choć pozwolę sobie tylko nawiązać do określenia ponowny atak pandemii, bo wbrew temu, co mówią ludzie na ulicy zrzucający z siebie maski lub trzymający je na brodzie, to pandemia jakoś tak dramatycznie nie ustąpiła po prostu. Ona ciągle jest, może my jesteśmy już bardziej zmęczeni i mniej społeczeństwo podchodzi rygorystycznie do przestrzegania zakazów. Ale
czyli
tak,
mniej się boimy.
Intencją jest to, by w przyszłości, być może w najbliższej przyszłości, bo naszym celem jest jak najszybsze dotarcie i dojście do tych wyników, byśmy mogli jak najbardziej selektywnie identyfikować te osoby, które najbardziej mogą ucierpieć z powodu zakażenia koronawirusem. Bo wiemy, że na dłuższą metę, szanowni państwo, jak doskonale zresztą widzimy, jak niestety ludzie już nie są w stanie, co jest zrozumiałe z punktu widzenia psychologicznego, wytrzymywać tego reżimu sanitarnego, utrzymać go w postaci tak ostrej, jaka miała miejsce na przełomie marca czy w kwietniu, bo po prostu wytrzymałość psychiczna jednostek i całych grup społecznych ma swoje granice, co ma też swoje konsekwencje dla oczywiście rozprzestrzeniania się koronawirusa. Oczywiście coś dla ryzyka jego dalszego rozprzestrzeniania się. W związku z tym, by wyjść naprzeciw tym oczekiwaniom, by jeszcze bardziej precyzyjnie, profilaktycznie chronić tych, u których to zakażenie mogłoby przebiegać w sposób bardziej dramatyczny, to trzeba mieć jakieś narzędzie. My oczywiście możemy już teraz, posługując się tym, co do tej pory wiemy, możemy teoretycznie i staramy się to też w wielu miejscach robić, wielu z nas stara się to robić, by większą ochroną, większą opieką otoczyć osoby w zaawansowanym wieku, ale jak wspomniałem też na początku, to nie jest na szczęście tak, że wszystkie osoby w określonym przedziale wiekowym, czy powyżej właśnie na przykład 70 czy 80 roku życia, koniecznie muszą mieć powikłania COVID-19. Sam wiek to nie wszystko i same te tak zwane choroby współistniejące, które oczywiście, jak widzimy i wiemy z dotychczasowych danych, sprzyjają temu gorszemu przebiegowi, temu cięższemu przebiegowi infekcji COVID-19, choroby układu oddechowego, układu sercowo-naczyniowego, choroby metaboliczne czy choroby onkologiczne. Wiadomo, że to ryzyko rośnie w przypadku współistnienia tych chorób, ale to też nie jest reguła stuprocentowa. Szukamy czegoś więcej. Szanowni Państwo, mamy XXI wiek i wiemy, że w tym XXI wieku walka z chorobami zakaźnymi to owszem, to jest z jednej strony szukanie środków prostych, takich jak dystans społeczny, jak środki ochrony osobistej, jak między innymi jak na przykład noszenie masek, ale z drugiej strony to jest też niezapominanie o tym, że mamy w rękach narzędzia, które na przykład narzędzia informatyczne, bioinformatyczne, czy narzędzia umożliwiające nam analizę bardzo szczegółową stanu zdrowia, no nie powinniśmy nagle o tym zapominać. Owszem, my te narzędzia i o tych narzędziach rozmawialiśmy również na antenie Polskiego Rady Białystok w kontekście innych chorób, chorób cywilizacyjnych, chorób onkologicznych, ale nie ma powodu, żebyśmy nagle zapomnieli o tym, że możemy je stosować albo nie powinniśmy ich stosować do takiego problemu medycznego, jakim jest pandemia COVID-19. Ale rzeczywiście, że powinniśmy. Jesteśmy dumni z tego, bo jako Uniwersytet Medyczny, my, jak mało kto, mamy mandat do tego, by takie działania podejmować. Po pierwsze, już daliśmy dowód wielokrotnie, że w analizie innych chorób rzeczywiście jesteśmy w stanie sięgnąć bardzo, bardzo głęboko, jeżeli chodzi o poznanie istoty tych chorób. I teraz te doświadczenia, które mieliśmy i które mamy w dalszym ciągu i zdobywamy, na przykład w chorobach onkologicznych czy w chorobach sercowo-naczyniowych, uznaliśmy, że musimy wykorzystać w przypadku pandemii COVID-19. Zbadajmy bardzo dokładnie i porządnie te geny po to, żeby zidentyfikować osoby, u których ten przebieg tego zakażenia wirusem SARS-CoV-2, koronawirusem, może być po prostu cięższy. I robimy ku temu wszystko, staramy się jak najbardziej, jak najszybciej tę liczbę pacjentów odpowiednio zrekrutować, żeby takie badanie przeprowadzić. Czekają nas bardzo pracowite wakacje w cudzysłowie oczywiście, bo chcemy, by jesienią, niezależnie od tego, jak będziemy to nazywali, czy utrzymującą się pierwszą falę, czy jesienną falę, czy drugą falę, ale tej pandemii, byśmy jak najlepiej byli do niej przygotowani, byśmy oparli się na nowych danych, co ważne też, dane, które powstaną tu na miejscu, w Polsce, na populacji polskich przeprowadzonych, na populacji polskich pacjentów, bo musimy też pamiętać często o tym, że nie zawsze dane, które zostały wygenerowane gdzieś na zachodzie, czy odwrotnie, na Dalekim Wschodzie, muszą jeden do jednego znajdywać swoje odzwierciedlenie w sytuacji w Polsce. Jednak są pewne różnice również genetyczne pomiędzy różnymi społeczeństwami, co zresztą widzimy. Widzimy przecież, że pandemia COVID-19 przebiega inaczej, przebiega różnie w różnych częściach świata, ba, nawet w różnych częściach Europy. I wiemy, jest ku temu szereg różnych hipotez, które są w tej chwili badane. Żadna z nich nie jest jakoś ostatecznie udowodniona. Są one przedmiotem bardzo ciekawych w tej chwili przeprowadzonych badań, ale wiemy, że i nie jesteśmy może w stanie również wykluczyć, że jednym z tych części badawczych, które powinny być wzięte pod uwagę w tych analizach, powinna być również analiza naszych genów. I to nie jednego, dwóch, trzech, czterech, o których czasami słychać w przestrzeni medialnej, ale wszystkich. Zbadajmy je wszystkie i wtedy dopiero będziemy mogli sobie uczciwie i z czystym sumieniem odpowiedzieć, na ile geny decydują o tym, jak przebiega zakażenie wirusem SARS-CoV-2.
Za chwilę, panie profesorze, powrócimy do kwestii związanej z poszukiwaniem leków, ze stwierdzeniem, jakie zmiany COVID-19 wywołuje w ludzkim organizmie. Nie wiem, czy to będzie zdanie na wyrost. Na razie możemy namawiać tych, którzy przeszli koronawirusa, żeby się zgłaszali do Uniwersytetu Medycznego po to, żeby przyspieszyć te badania.
Będziemy bardzo wdzięczni. My oczywiście będziemy też starali się i zawsze zapraszamy, ale będziemy wdzięczni również, jeżeli ci z Państwa albo ci z Państwa członków rodzin czy znajomych, którzy przez zakażenie koronawirusem przeszli, bardzo, bardzo prosimy o taki kontakt. My nie chcemy przeprowadzać żadnych eksperymentów, w których chcielibyśmy coś podawać. Nie, to nie o to chodzi. My chcielibyśmy pobrać kilka mililitrów krwi, by w tej krwi, na tej krwi przeprowadzić później analizę. Także nie przewidujemy potrzebujemy tu interwencji z naszej strony, chcemy sprawdzić, co się dzieje z tym pacjentem, który na przykład miesiąc temu, dwa miesiące temu albo tydzień, dwa tygodnie temu przechodził infekcję wirusem SARS-CoV-2. Chcemy tę wiedzę zbudować na podstawie danych pochodzących od naszych polskich pacjentów, w tym podlaskich pacjentów.
A zatem namawiamy tych wszystkich, którzy przeszli już COVID-19. Możecie Państwo wesprzeć polską i białostocką naukę, zgłaszając się do Uniwersytetu Medycznego, po to, żeby można było przeprowadzić rzetelne badania genetyczne. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, prowadzone są badania, które mają nam pokazać drogę wnikania koronawirusa do naszego organizmu. No, wiemy, że się kropelkowo zarażamy, ale gdzie ten wirus się przyłącza, w jaki sposób się przyłącza do naszych komórek, jak atakuje organizm? No a z drugiej strony też bardzo ważne pytanie, to co ów koronawirus powoduje. Wiele, wiele tutaj bardzo różnorodnych informacji się ukazało, bo początkowo sądzono, że tylko płuca, ale teraz okazuje się, że również inne narządy. No i co najgorsze, to przede wszystkim są problemy z krzepliwością i utrzymywanie pacjentów. Takie są na przykład spostrzeżenia z Nowego Jorku. Utrzymywanie niskiej krzepliwości krwi może przyczynić się do uratowania życia pacjentów.
Tak, no tutaj ta wiedza wzrasta z tygodnia na tydzień, aczkolwiek cały czas powtarzam, że musimy z bardzo dużą pokorą na tym etapie pandemii, kiedy rozmawiamy w drugiej połowie czerwca 2020, z dużą pokorą podchodzić do wszystkich jeszcze doniesień, bo my wiemy coraz więcej, ale to są wciąż pierwsze miesiące naszej wiedzy, zdobywania tej wiedzy.
To są bardziej domniemania niż pewniki.
To są bardzo ciekawe i ważne obserwacje. Powiedziałbym tak, bardzo ciekawe i ważne obserwacje, natomiast jeszcze jesteśmy, wydaje mi się, że brakuje nam sporo czasu, by generalizować pewne informacje, by sprawiać, że pewne odkrycia, które zostały poczynione, słuszne i prawdziwe odkrycia, przenosić też na inny grunt albo na wszystkie sytuacje. To między innymi dlaczego my podjęliśmy też nasze badania, nasze działania, wynika z faktu, że po prostu widzimy, że jak w przypadku innych chorób i innych zakażeń, i również zakażenie wirusem SARS-CoV-2, zakażenie koronawirusem nie u wszystkich przebiega jednakowo. W związku z tym obserwacje poczynione u części pacjentów nie zawsze muszą znajdować odzwierciedlenie u innych pacjentów. I tak wiemy dzisiaj, że rzeczywiście to, czego najbardziej się właśnie obawiamy, to są te narządowe, te powikłania, te konsekwencje tego zakażenia. Więc zajęcie wspomnianego już przez pana redaktora chociażby płuc. I to jest też, pojawia się no, oczywiście wielkie pytanie, jak często do niego dochodzi i jak trwałe może mieć to konsekwencje. Bardzo trudno jest w tym momencie określić, u jakiej części pacjentów zakażonych mamy do czynienia z zajęciem nawet płuc, ponieważ te dane, szanowni państwo, w zależności jak je interpretujemy. No, są dane, które oczywiście mówią, że w grę może wchodzić nawet 80-90% pacjentów zakażonych, ale takie dane pochodzą również z sytuacji, kiedy analizowani byli ci pacjenci, którzy byli przyjmowani na przykład do szpitala, więc akurat ci, którzy byli świadomi swojej choroby i którzy no, z powodu nieco cięższego przebiegu trafiali akurat do szpitala. Bardzo trudno jest dokładnie powiedzieć, ile naprawdę procent w tej chwili pacjentów zakażonych wirusem SARS-CoV-2 rozwinie powikłania narządowe. Jeszcze nie teraz, jeszcze nie w drugiej połowie miesiąca czerwca w roku 2020. Na to potrzeba nam naprawdę więcej jeszcze czasu. Dzisiaj każda z tych statystyk, każda nawet statystyka zakaźności, nawet statystyka występowania śmiertelności w przebiegu pandemii COVID-19 jest jeszcze bardzo obarczona sporym ryzykiem błędu. Ja nie twierdzę, że nie powinniśmy ich analizować. Oczywiście, że powinniśmy, ale powinniśmy do nich podchodzić jeszcze z tym dystansem, który jest uwarunkowany tym faktem, że to wciąż jest, mimo wszystko, mimo że jesteśmy już zmęczeni tą sytuacją, to jest wciąż bardzo wczesny, bardzo świeży etap tejże pandemii. Ale ważne jest też, by znowu odnaleźć ten złoty środek, by być otwartym na te nowe doniesienia, ale też by nie zachowywać pewien taki rozsądny dystans wobec tego, co słyszymy, co szczególnie jeżeli dotyczy nowych form terapii. Wiemy już, że przeżywaliśmy zachwyt w marcu lekami, z których teraz wszystkie organizacje z niejakim prawie że wstydem się wycofują.
Mówi pan o tych lekach antymalarycznych.
Na przykład, tak, to jest najbardziej spektakularny przykład tych bardzo rozbudzonych nadziei, które pojawiły się w jednym momencie, w bardzo wczesnym etapie pandemii, a teraz, ci z państwa, którzy obserwują bliżej te informacje, widzą i zauważyli, jak szybko z tego się zaczęto wycofywać. Cieszą wszystkie doniesienia o tym, że jakieś formy terapii przyniosły poprawę, ale to są doniesienia wstępne, których jeszcze nie można uogólniać, z których nie należy wyciągać wniosku, że pojawienie się nazwy jakiegoś leku na wytłuszczonym drukiem na portalu internetowym, czy na pierwszym, czy drugim miejscu wiadomości głównego wydania jakiejś formy faktów, czy wiadomości informacyjnych pojawiających się w telewizji, czy w radiu, sprawi, że ten lek stanie się panaceum. Widzimy, że musimy podchodzić do COVID-19, tak jak i do każdej innej choroby, z olbrzymią pokorą.
Znaleźliśmy
panaceum na wszystkie sytuacje u wszystkich pacjentów z COVID-19. Potrzebna jest personalizacja. Wydaje się, że również tu potrzebna jest takie indywidualne podejście do każdego chorego, zakażonego, ale musimy zdobywać tę wiedzę i ta wiedza jest zdobywana. Lekarze bardzo ciężko nad tym pracują, naukowcy również. Mimo wszystko wiemy, że jest niecierpliwość olbrzymia i oczekiwanie, i presja czasu, ale tak naprawdę na takie naprawdę ugruntowane wyniki badań to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, bo inaczej będą one zbyt wczesne. To wynika z samej natury choroby, czy nawet te oczekiwania, które dotyczą szczepionki. Być może zechce pan redaktor ten temat jeszcze...
Już za chwilę. Do tego przejdziemy. Tak jak ostatnio się pojawiła nazwa w mediach właśnie deksametazonu, który ma ponoć pomagać w ciężkich przypadkach, jeśli chodzi o leczenie COVID-u. Ale właśnie, bo wiem, że jest również zespół, który w Akademii w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku bada, zespół patomorfologów, który bada, co ten COVID pokazuje, znaczy dokonuje w organizmie. Czy są jakieś już spostrzeżenia?
Nie, jesteśmy jeszcze na wczesnych etapach tych badań, bo to są badania, które też bardziej dotyczą jakby samej biologii zakażenia i tego, w jaki sposób może dochodzić do regulowania, wnikania tego wirusa do naszych komórek. Bo jak pamiętamy, główne problemy wynikają z tego, że ten wirus atakuje komórki układu oddechowego, górnych i dolnych dróg oddechowych i to tam znajduje swoje wejście i to tam później czyni mniejsze lub większe spustoszenie. Znowu różne u różnych osób i ciągle staramy się zbadać te czynniki, które decydowałyby o tym, które mówiłyby o tym, dlaczego u jednych ten wirus, powiedzmy mówiąc bardzo, bardzo kolokwialnie, po jednych ten wirus spływa niczym woda po gęsi czy po kaczce. Zapomniałem już, jak się w zasadzie powinniśmy to określić. Natomiast u drugich jednak wywołuje szereg komplikacji. Tę słynną burzę cytokinową, o której też tyle się mówiło. I co najważniejsze, te powikłania narządowe. Bo szanowni państwo, wirus jest problemem nie tyle sam w sobie, że wywołuje te objawy w postaci oczywiście bardzo nieprzyjemne, bardzo, bardzo nieprzyjemne w postaci gorączki, bólu głowy, duszności, ale o wiele ważniejsze z punktu widzenia społecznego, ale też indywidualnego każdego pacjenta są te konsekwencje trwałych uszkodzeń, które mogły i już widzimy, że pozostają u części pacjentów dotkniętych koronawirusem. Określenie też trwałe w przypadku zakażenia, które znamy dopiero od kilku miesięcy, jest też pewnie oby przedwczesne, ale niestety musimy się liczyć z takimi sytuacjami, które wskazują na to, że zakażenie wirusem wywołuje u części osób powstanie takich form przebudowy, na przykład dróg oddechowych, na przykład pojawienie się zmian o charakterze włóknienia płuc, no, których no, cudu tu już nie jesteśmy w stanie dokonać, żeby tkankę, która jest w tym momencie tkanką łączną, tkanką właśnie włóknistą, żeby z powrotem zamienić na tkankę, która będzie przyjmowała powietrze i absorbowała tlen i oddawała dwutlenek węgla. No niestety nie, więc musimy się liczyć, że u jakiejś części pacjentów niestety może dojść do sytuacji, w której pewne trwałe uszkodzenia jednak rzeczywiście pozostaną uszkodzeniami pozostającymi do końca życia. U jakiej? Jak wspomniałem wcześniej, do końca nie jesteśmy w stanie powiedzieć. Część danych takich jeszcze pochodzących sprzed kilkunastu tygodni mówiła o tym, że mniej więcej u kilkudziesięciu procent pacjentów dochodzi do, co najmniej u kilkudziesięciu procent pacjentów dochodzi do jakiegoś zajęcia dolnych dróg oddechowych, czyli płuc, a mniej więcej u połowy tychże pacjentów te zmiany niestety nie muszą znikać, ale mogą przechodzić w jakąś mniejszą, większą formę utrwalenia, czyli na przykład zmian nieodwracalnych o charakterze włóknienia. To jest smutna informacja, aczkolwiek do tych procentów chciałbym raz jeszcze samokrytycznie podejść z dużą ostrożnością. Dopiero za jakiś czas, analizując większe grupy pacjentów, będziemy w stanie ocenić rzeczywiście, jak często wirus pozostawił po sobie trwałe ślady. Ale to jest tylko kolejny przyczynek ku temu, by w tej całej naszej też debacie społecznej, która się toczy, która nawet czasami jest o wiele bardziej gorąca niż debata przedwyborcza polityczna, tych zwolenników masek i wrogów masek i tych, którzy przestrzegają, tych, którzy nie przestrzegają, by po prostu nie zapominać o tym, że to zagrożenie, to nie chodzi o to, by paraliżować się i by nie absolutnie swoją działalność indywidualną, czy społeczną, czy kulturalną kompletnie zminimalizować, czy ją zredukować do zera, ale by nie popadać też w tę drugą niestety skrajność, która polega na absolutnej negacji sytuacji, absolutnej negacji zagrożenia. Bo pamiętajmy, my mówimy tu o sytuacjach, w której nie myślimy tylko o sobie. Nie myślimy tylko o sobie, bo często spotykamy się z takimi wyjaśnieniami, że ja nie przestrzegam zasad, bo ja się nie boję. Okej, może pan, pani się nie boi, ale proszę pamiętać o tym, że mówimy o chorobie, która się przenosi z osoby na osobę i która bardzo często, nie wiemy dokładnie jak często, ale wydaje się, że całkiem nierzadko ma przebieg bezobjawowy, co nie znaczy, że zupełnie jest wtedy niemożliwa ta transmisja tego wirusa z osoby na osobę. Więc osoba, która kompletnie nie przestrzega żadnych zasad ochrony osobistej, tego reżimu sanitarnego. Owszem, ona podejmuje ryzyko na własne konto, ale jednocześnie może, niechcący, może zupełnie czasem nieświadomie, stać się również źródłem transmisji tego wirusa do innych osób. Więc w dzisiejszych czasach noszenie tak naprawdę masek w miejscach, gdzie mamy do czynienia ze zgromadzeniem większej liczby ludzi, nie jest aktem odwagi cywilnej, jeżeli ja tę maskę zdejmę, bo ja nie boję się koronawirusa, jest bardziej wyrazem pewnej solidarności z resztą społeczeństwa. Nawet swego, mógłbym nawet określić, słyszałem takie określenie miłości, wręcz bliźniego, można powiedzieć całkiem patetycznie, ale nie przesadnie, bo ja po prostu nie mam pewności, jak inne osoby w moim towarzystwie mogą na takiego koronawirusa zareagować. To, że ja się dobrze czuję, to nie świadczy jeszcze o tym, że ja zupełnie mogę zagwarantować sobie i innym, że ja nie mam tego koronawirusa i że go nie mogę przenieść. Mogę tak przypuszczać, ale nie mam takiej pewności, a skoro nie mam pewności, że po drugiej stronie muru nie ma nikogo, to nie rzucam granatu na drugą stronę muru. No, wydaje się, że to jest rozsądne podejście. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że jest to rozsądne podejście, byśmy nawzajem siebie w tym wszystkim szanowali. Owszem, rozumieli te osoby, które mają problemy z dotrzymaniem zasad reżimu sanitarnego, bo mają w związku z tym szereg problemów, trudności. Trzeba to też do tego podejść ze zrozumieniem, ale pamiętajmy też o drugiej stronie, że wzajemnie po prostu, żeby to zrozumienie przebiegało w dwie strony, żeby osoby niezabezpieczające się, czyli negujące te zasady, pamiętały, że to nie tylko o nich chodzi, ale chodzi o osoby z ich otoczenia.
Panie profesorze, z tego, co do tej pory wyczytałem w tej sprawie, około 10 milionów ludzi zostało zarażonych wirusem. Mamy sporą liczbę zgonów. Porównano grypę z COVID-em i COVID jest 49 razy bardziej śmiertelną chorobą niż grypa, ale zostawmy to na boku. Zachęcamy wszystkich do noszenia maseczek, przestrzegania tych zasad higienicznych. Skupmy się teraz, jak pan pozwoli, na kwestii wynalezienia szybkiego testu, taniego testu, no i odpowiedniej szczepionki. Jak to wygląda?
Szybki i tani, z tym jest problem. Szybkie testy już pojawiają się coraz częściej, są stosowane, również stosowane są w Białymstoku. One nie zawsze są potrzebne, bo szybkie testy to takie, które teoretycznie są w stanie wykryć koronawirusa w ciągu kilkudziesięciu minut, dwóch, trzech godzin, ale do tego dochodzi logistyka, jeszcze cała badania, a testy standardowe to są te, które są w stanie wykryć wirusa w ciągu kilku, kilkunastu godzin, plus logistyka związana z tym całego badania. I oczywiście szybkie testy są potrzebne wtedy, kiedy chcemy podjąć szybką decyzję dotyczącą szczególnie ulokowania pacjenta w systemie ochrony zdrowia, czyli w konkretnej jednostce, podjęcia określonych działań, czy na przykład kwalifikacji do zabiegu operacyjnego, który musi być wykonany w warunkach pilnym i tak dalej, i tak dalej. Ale ciągle jeszcze też warto o tym, o czym ciągle warto przypominać też wszystkim nam, test nawet ujemny nie jest nigdy stuprocentową gwarancją tego, że tego koronawirusa tam nie ma. Jest z bardzo dużym dozą prawdopodobieństwa wyklucza to, ale nie jest stuprocentową gwarancją i pamiętajmy, że ten test jest, powiedzmy, aktualny tylko w czasie badania za 2-3 dni, a nawet za 2-3 godziny. No, tego koronawirusa ktoś może dopiero złapać, więc ten test nie ma swojego okresu gwarancji, absolutnie nie. Więc szybkie testy pojawiają się. Czy one są tanie? No nie są tanie, no nic na razie nie jest jeszcze w tej kwestii taniego. Zawsze jest to kwota, no mniej więcej tych od stu kilkudziesięciu do kilkuset złotych, w zależności od formy i rodzaju tego testu. Natomiast no, jest ich coraz więcej na szczęście i tutaj po tych pierwszych bardzo takich nerwowych tygodniach i miesiącach trwania pandemii, kiedy producenci nie byli w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie systemu ochrony zdrowia, teraz ta sytuacja się poprawiła. Miejmy nadzieję, że nie ulegnie pogorszeniu w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy. Co do leków, co do szczepionki. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o szczepionce profilaktycznej, której zadaniem jest zapobieganie skuteczne zakażaniu się wirusem SARS-CoV-2, to jest naturalnym oczekiwaniem i naturalnym sposobem jej sprawdzenia jest testowanie jej w takich warunkach, żeby przez jakiś odpowiednio długi okres przekonać się, czy część pacjentów, która została zaszczepiona, choruje rzadziej niż ci, którzy nie zostali zaszczepieni. Ale takie badanie nie może trwać tydzień, nie może trwać 6 tygodni, ani nie może trwać 3 miesiące, bo będzie badanie wciąż jeszcze za krótkim, bo nawet 3 miesiące nie będą w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście dokładnie, czy ta szczepionka w wystarczającym stopniu jest w stanie zapewnić ochronę przed zakażeniem. Takie badania powinny trwać no, co najmniej pół roku, a najlepiej rok, a najlepiej jeszcze dłużej. Jeżeli mówimy o szczepionce, która ma być bezpieczna, ona musi być bezpieczna i skuteczna. W związku z tym ta presja czasowa na oczekiwanie, że ta szczepionka miałaby się pojawić już teraz, w tym roku, coś się może pojawić, ale czy to będzie znaczyło, że to już spełnia wszystkie normy i wszystkie oczekiwania bezpieczeństwa i skuteczności, to na pewno pewnych rzeczy, tego nie możemy zagwarantować. Po prostu pewnych rzeczy w medycynie nie da się przeskoczyć, obojętnie jak bardzo byśmy głośno o tym mówili i obojętnie jak bardzo byśmy chcieli, żebyśmy skrócili pewne terminy. No biologii, natury nie oszuka się w ten akurat sposób, więc miejmy nadzieję, że te starania przyniosą jakieś efekty w kolejnych, a bardziej w kolejnych latach, w kolejnym roku i w kolejnych latach, ale też pamiętajmy, że to nie musi stanowić no, też ostatecznego rozwiązania. To będzie bardzo pomocne, ale też na pewno nie może być jedyną formą ochrony. W przypadku dużej skuteczności wiele problemów by to rozwiązało, ale na pewno nie zwalniałoby z podejmowania pozostałych środków ochrony. A poza tym, no też, Szanowni Państwo, jeżeli patrzymy, jaka jest historia i popularność innych szczepień, jak dramatycznie niska jest wyszczepialność, a może właśnie jak dramatycznie niskie są odsetki osób, które poddają się szczepieniom na grypę na przykład w naszym społeczeństwie, to ja też do końca nie jestem pewien, czy nawet jak się pojawi szczepionka na koronawirusa, czy ona rzeczywiście nie nawet jeżeli zostanie udowodnione jej bezpieczeństwo, czy rzeczywiście ona będzie aż tak popularna? Biorąc pod uwagę to, jak mamy niestety niezbyt dobre, mówiąc bardzo delikatnie, statystyki dotyczące odsetków osób, które poddają się szczepieniom na przykład przeciwko grypie w tej chwili, to losy szczepionki również przeciwko koronawirusowi, nawet jeżeli ona się pojawi, mogą być bardzo, bardzo różnorodne.
Dziękuję bardzo, panie profesorze. Pozostaje nam tylko nosić maseczki, dezynfekować ręce, utrzymywać odpowiedni dystans społeczny i najczęściej przebywać we własnym, bardzo zaufanym gronie. Dzisiaj dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był profesor Marcin Moniuszko, prorektor Uniwersytetu Medycznego. My również będziemy przez te 2 miesiące najbliższe się dystansowali, albowiem będziemy mieli wakacyjną przerwę, zatem w Radioskopie usłyszymy się dopiero we wrześniu. Lech Pilarski, do usłyszenia.